Ja, oj, szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pilch. Proszę Państwa, to druga część tego materiału, który jest, tak jak powiedziałem, niezwykle ważny. Znaczy, materiału, tematu. Tematu, który jest, powiedziałbym, dotyka istoty chińskiej racji stanu. A więc sprawy Tajwanu i ewentualne mieszanie się w sprawy Tajwanu Japonii. Ja wielokrotnie mówiłem o tym, że Japonia dawno temu zajmowała Tajwan i trzeba przyznać, że pozostawiła po sobie dobre wspomnienia. To jest taka bardzo delikatna kwestia, ponieważ okupacja japońska Formozy, bo wtedy nie istniał Tajwan, okupacja japońska Formozy spowodowała wiele dobrego w infrastrukturze i mentalności ówczesnych mieszkańców Tajwanu. Nie mylić ze współczesnymi. Albowiem w 1949 roku, kiedy mówiłem o tym dziesiątki razy, ale nie dość przypominania, w 1949 roku, kiedy wojska Chiang Kai-sheka wyprawiły się na Tajwan, na Formozę ówczesną, potraktowały to miejsce w sposób bardzo brutalny. Znaczy, przez kilka lat eksterminowały wręcz miejscową ludność. Ludność chińską oczywiście. No ale to spowodowało znaczące problemy. To znaczy w tym sensie, że ci, którzy w tej chwili jeszcze żyją, ale historia. Jakby historii, no można, historię można zakłamać, ale tylko pytanie po co. Więc Japończycy jawią się do tej pory jako pozytywna część historii Formozy, czyli dawnego Tajwanu. A natomiast wojska Chiang Kai-sheka, no może nie zupełnie koniecznie. Tam doszło naprawdę do eksterminacji tych ludzi. O tym się nie mówiło, nie mówi. No ale ja mówię dosyć często właśnie dlatego, żeby nie było gadania, że ja tylko czarno-białe. Że dla mnie są że Chińczycy są czarno-biali. Nie, oczywiście, że nie. Tak, Polacy nie są czarno-biali, tak i Chińczycy. To są, ale jedno nie ulega wątpliwości. To są stosunki wewnątrzchińskie. Czyli innymi słowy, jeśli ktokolwiek, w tym Japończycy, obecna współczesna Japonia, zamierza wkładać swoje, dokładać swoje 3 grosze, a może nawet więcej niż 3 grosze, do tajwańskiego pieca, podgrzewać atmosferę w tajwańskim piecu, no to się może bardzo sparzyć. W poprzednim materiale dzisiejszego dnia wręcz wysunąłem tezę, że byłoby bardzo dobrze, gdyby to Japończycy dostali po paluchach jako te fagasy amerykańskie, aby to Japończycy dostali od Chińczyków kontynentalnych po palcach i nie tylko po palcach. Aczkolwiek to nie będzie wcale takie proste, ponieważ armia japońska, zwana siłami samoobrony, pod tym mylącym tytułem, ma 400 tysięcy i jest jedną z najlepiej uzbrojonych armii świata. No ale to powiedzmy sobie tak przy okazji. Więc bardzo bym sobie życzył, ale przede wszystkim życzyłbym Tajwańczykom i życzyłbym Chińczykom z kontynentu, aby po pierwsze Japończycy dostali, Japończykom obcięto ręce, które wyciągają do Tajwanu, a po sprawy chińskie, powiedzmy sobie inaczej, po sprawy chińskie, obcięto im te ręce. Byłbym zdecydowanie za, gdybym mógł obcinać te ręce, to owszem, pojechał tam i obcinał tym sukinsynom japońskim te ich ręce. To pierwsza sprawa. Druga sprawa, życzyłbym Chińczykom po obu stronach ciśnienia tajwańskiej, aby to wcielenie Tajwanu do macierzy odbyło się absolutnie bezboleśnie lub prawie bezboleśnie. Tak bezboleśnie, jak to jest tylko możliwe. Dobrze. A, mili Państwo, ja się trochę zagadałem i no właśnie. I tutaj wrócę do tego, co powiedział ten pan Liu Jiuyang, wicedziekan Instytutu Współczesnych Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Tsinghua. Stwierdził, że to, co powiedział Yang Jiechi, jest sygnałem, nie może być, ale jest sygnałem dla Japonii takim oto. Nie mów, że nie wysyłałem ostrzeżenia przed tym obcinaniem rąk, japońskich rąk oczywiście, a wyciągniętych w kierunku Chin, bo Tajwan to Chiny. Cytuję dalej. Obserwatorzy stwierdzili, że konieczne jest ustabilizowanie relacji chińsko-japońskich w kontekście pogarszających się więzi chińsko-amerykańskich. Złota rocznica więzów, jak rozumiem chińsko-japońskich, może być okazją dla obu stron do zacieśnienia stosunków, powiedzieli, ale zauważyli, że nie należy stawiać zbyt wysokich oczekiwań Japonii. No, ja bym zdecydowanie nie stawiał zbyt wysokich oczekiwań Japonii. I teraz dalej. Cytuję. Wśród ostatnich prowokacji rządząca japońska Partia Liberalno-Demokratyczna, czyli LPD, LDP, odbyła w poniedziałek spotkanie, na którym ujawniono projekt podstawowej polityki operacji gospodarczych i fiskalnych oraz reform zwanej jako polityka Gutai. I o tym poinformowała japońska agencja Kyodo News. Dodano rzadkie wzmianki o, cytuję, znacznym pokoju i stabilności ciśnienia tajwańskiej, ale nie wspomniano o zwiększeniu budżetu obronnego. Cytuję dalej. Oczekuje się, że projekt zostanie sfinalizowany na wtorkowym posiedzeniu rządu japońskiego oczywiście. Liu Denghai, dyrektor Departamentu Studiów Japońskich na Shanghai Institute for International Studies powiedział Global Times Summit, że dodanie kwestii Tajwanu do dokumentu politycznego, który koncentruje się na gospodarce, jest nienaturalne. No, to jest jakby oczywiste. Jeśli mówi się o gospodarce, no to gospodarce, nie polityce. Eksperci twierdzą, że sygnalizuje to długoterminowe plany Japonii ingerowania w sprawę Tajwanu, co stanowi poważną prowokację wewnętrzne sprawy Chin, ingerencję wewnętrzne sprawy i spotka się z silną i ostrą reakcją ze strony Pekinu. Kolejny sygnał ostrzegawczy pojawił się po tym, jak media poinformowały, że japońskie Ministerstwo Obrony planuje wysłać na Tajwan od czerwca do września funkcjonariusza obrony czynnej w celu wzmocnienia zdolności zgromadzenia informacji i to podała lokalna japońska strona internetowa Senkei. A jednak informacje te nie zostały potwierdzone przez japońskich urzędników. Mili Państwo, ponownie twierdzę, że to jest bardzo ważny temat. Znaczy, nie tylko ważny, najważniejszy. W mojej opinii najważniejszy temat Chin, albowiem naruszenie suwerenności terytorialnej Chin, integralności suwerenności terytorialnej Chin zawsze było, jest i będzie sprawą najważniejszą w relacjach Chin ze światem. Więc dlatego też pozwalam sobie przerwać ten materiał, nagrywanie tego materiału, prezentowanie go i poproszę, zaproszę Państwa do kontynuowania odsłuchiwania w następnym felietonie. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.